Kiedy nagrywam ten podcast o byciu wystarczającym i jak być wystarczającym, to odkrywam, że jest nas 115 tysięcy subskrybentów na YouTube. No i czy ja się w ogóle tego spodziewałam? Nie. W najśmielszych marzeniach, pragnieniach i oczekiwaniach, bo jak Państwo wiecie i widzicie, no robię ten podcast bez fajerwerków. Spotkania na Zoom. Bo prawdę mówiąc, tylko na tyle pozwala mi czas, a moją misją i moim pragnieniem jest to, żeby dostarczać Wam jak największej jakości regularnie. I pomyślałam, że dzisiaj zacznę od podziękowań, choć chciałabym powiedzieć, wystarczy, że czasami wystarczy podziękować, a czasami o tym zapominam. Więc po pierwsze chcę Wam podziękować za to, że się spotykamy co tydzień w poniedziałek o 21, że jesteście aktywni, że zadajecie pytania, że no, też swoją obecnością wspieracie takie moje myślenie, że warto i że to ma sens. I to jest pierwsze podziękowanie. Drugie, szalenie ogromnie dziękuję za wszystkie komentarze. Bo jak wiecie, każdy komentarz, który dajecie, pomaga zwiększać zasięgi tego, co robię i pomaga mi bardziej trafiać do Was, do ludzi, do szerszego grona. I dzisiaj szczególnie chcę podziękować za Patronite, ponieważ to, co lubicie i cenicie, to to, że na moim kanale nie ma reklam. Ponieważ kiedy zakładałam ten kanał, to miałam takie założenie, że chcę się dzielić wiedzą za darmo. Ale w międzyczasie ktoś wpadł na pomysł, że chciałby też podziękować i poproszono mnie o to, żebym założyła Patronite. W związku z tym dzisiaj szczególnie chcę podziękować tym osobom, które dołączyły ostatnio do Patronite. Czy to stawiając mi kawę za 15 zł, czy wpłacając złoty 25 zł, czy wyższe kwoty. Bardzo Wam dziękuję. Bo to mi pomaga no, przygotowywać się z takim większym spokojem, no i też mieć jakieś wyrazy wdzięczności dla gości, których zapraszam. W związku z tym serdecznie dziękuję Agnieszce Szamborskiej, panu Maciejowi Dworniczakowi, Karolinie Ścirce, Franciszkowi Sidorskiemu, Magdalenie Stelmaszczyk, Sylwii Tobolewskiej, Dorocie Sys. Rafałowi Garusowi, Małgorzacie Peret, Sławomirowi Parysowi, Joli Mazur, Małgorzacie Krechowieckiej, Agnieszce Szymczak, Ewie Piskor, Ewie Snarskiej, Annie Awtiuszenko i wielu, wielu innym patronom, bo jest was aktualnie 69 osób. No cóż, doceniam, dziękuję. Buziaki posyłam i zapraszam Was do wysłuchania podcastu o tym, jak być wystarczający. Buziaki, dzisiaj na dwie ręce. Dziękuję bardzo. Temat, jak być wystarczającym, warto zacząć od definicji słowa wystarczający. I teraz, kiedy popatrzymy na definicję słowa wystarczający, to tam mamy taki ważny aspekt, mianowicie, że wystarczający to taki, który spełnia określone potrzeby, spełnia określone normy i wpisuje się w oczekiwania w taki sposób, że nie trzeba nic więcej. Czyli można by było powiedzieć, że wystarczający to taki człowiek, który w głowie ma myśl, że wystarczy. Wystarczy tego, co robię, wystarczy jak robię, to kim jestem i jaki jestem wystarczy, czyli jestem adekwatny. Adekwatny do sytuacji, adekwatny do ludzi, z którymi funkcjonuję, adekwatny do zapisu świata, który jest wokół mnie. I lubię zaczynać rozmowę o byciu wystarczającym od takiego zdania, które mówi, że w głowie jest bezpiecznie, ale jest też nieznośnie. Co to znaczy? To znaczy, że słowo wystarczający jest bardzo mocno związane właśnie z poczuciem własnej wartości. I to, dlaczego my mamy trudno i jest nam trudno myśleć o tym, że jesteśmy wystarczający, wynika właśnie z tego, co my myślimy na swój temat, co my myślimy o sobie, co nam, no po prostu, co tu dużo mówić, do głowy włożono. Czyli nie myślimy, że jesteśmy wystarczający, ponieważ mamy takie przekonanie, że tylko kiedy będziemy jacyś, jesteśmy możliwi do przyjęcia, albo tylko jacyś jesteśmy możliwi do pokochania. I bierze się to z tego, że lubię takie jeszcze jedno zdanie, które mówię, że życie jest zawsze po naszej stronie, a nie zawsze po naszej myśli. Czyli bierze się to z tego, że my dostawaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo takich komunikatów, w których nam mówiono, że musimy więcej i bardziej. Czyli że mamy w głowie jakieś takie wyobrażenie siebie, które jest ciągle nieskończone. I dlatego wielu ludzi mówi: sprawdźcie, czy tak macie. Jak zrobię jeszcze jeden kurs? Jak dzieci wyjdą z domu? Jak spłacę kredyt? Jak schudnę? Jak zrobię to czy tamto? To dopiero wtedy będę mogła mieć dobre życie. Czyli można by było powiedzieć, że my tak na co dzień odmawiamy sobie prawa do dobrego życia, bo uważamy, że jeszcze tak jakbyśmy nie byli gotowi na to, żeby to dobre życie przyjąć, żeby je w sobie mieć, żeby je pomieścić, dlatego że nam powkładano różne kłamstwa do głowy. I pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, to pytanie: jak powstaje przekonanie, że nie jestem dość dobry? Zobaczcie, to obserwuję ostatnio, kiedy pytam ludzi, jak ci poszło, jak było na zebraniu, jak wykonałeś to zadanie, to wielu ludzi mówi: całkiem nieźle. Poszło mi całkiem nieźle, bo to było całkiem niezłe. Zobaczcie. Tu już się zaczyna historia braku zaufania do siebie, bo kiedy ja mówię nieźle, to ja tworzę świat, w którym ja mówię nie jest źle, ale nie mówię, że jest dobrze. Że my dostawaliśmy bardzo mało takich potwierdzeń, że to, co zrobiliśmy, jest dobre. Czyli rysunek, który narysowałaś, jest dobry. Zadanie, które wykonałaś, jest dobre. Czyli można by było powiedzieć, że to przekonanie, że nie jesteś dość dobry, wynika z tego, że mamy negatywną komunikację, czyli jeśli dajemy komunikat zwrotny, to on jest zwykle w formie negatywnej. Drugie, że nie mieliśmy określonych ram. Czyli nie mieliśmy takich wymiarów właśnie tych oczekiwań. Czyli nie wiedzieliśmy, co należy zrobić, żeby było dobrze. To jest w ogóle bardzo częsta sytuacja, którą spotykam w firmach, że pracownik nie wie, menedżer mówi: zrób, żeby było dobrze, ale nie ma kryteriów. I trzecia bardzo ważna rzecz. Nie dostawaliśmy znaków rozpoznania. Kiedy coś zrobiliśmy, no właśnie, wystarczająco dobrze. I ostatnio miałam na warsztatach mężczyznę, i to było bardzo poruszające, kiedy kończyliśmy warsztaty i zapytałam, co sobie z nich zabiera. To on powiedział, że odkrył, że jest zaklęty w słowach niewypowiedzianych przez rodziców, czyli mówi: nigdy przenigdy nie usłyszałem od rodzica, że zrobiłem coś dobrze, że są z czegoś zadowoleni, że to właśnie spełniło oczekiwania. I zobaczcie, to jest taki paradoks wynikający z tego, że my mamy takie przekonanie, że nie wolno kogoś chwalić, bo się zepsuje. Czyli to przekonanie, że nie jestem dość dobry, wynika z tego, że tak naprawdę nie wiem, co to znaczy być dobrym. Zastanówcie się, jaką my w ogóle mamy definicję na przykład bycia dobrym człowiekiem. Albo że wykład jest dobry, albo że obiad jest dobry, no obiad jest smaczny, ale że nie mamy tej takiej jasności, jaki miałbym być, więc próbujemy zgadnąć oczekiwania. I naprawdę mogę tak z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 95% moich klientów czy pacjentów mówi, że dobry będę wtedy, kiedy spełnię oczekiwania wszystkich. Czyli tak jakbyśmy mieli taką myśl, że dobry oznacza idealny i to oczywiście nas wciąga i wpuszcza w pułapkę perfekcjonizmu. I to powoduje takie napięcie w ciele, że ja nie mogę odetchnąć, że ja nie mogę usiąść i powiedzieć: uff, to było dobre, albo uff, wystarczy, że musi być ciągle jakieś więcej i bardziej, bo uwaga, bo nikt nie potwierdził. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to przekonanie, nie jestem dość dobry, ma taką mocną bazę braku pieczątki. Tak jakby nikt nie dał, wiecie, tego na czoło, to jest okej. Okay. Wystarczy. Zresztą w ogóle my częściej dajemy informację zwrotną, kiedy nie działa, niż kiedy działa. I teraz mamy taką, można by było powiedzieć, pewnego rodzaju paczkę komunikacyjną, którą przekazują nam dorośli, kiedy jesteśmy dziećmi, bo to jest bardzo ważne, że ten moment kształtowania, że nie jestem dość dobry, wystarczająco dobry, to jest moment zwykle dziecięcy, stąd psychoterapia psychodynamiczna, która mówi: wróćmy i zobaczmy to, w których byliśmy jako dzieci, albo inaczej, przeglądaliśmy się jako dzieci w oczach dorosłych. I ci dorośli nas kształtowali. Pierwsza taka paczka komunikacyjna, która nas kształtowała, to zaklęcie. I na przykład takim zaklęciem, które jest, no powiedziałabym, wręcz przerażające dla dziecka, a potem robi z nas takich ludzi, którzy mają przekonanie, że jesteśmy niewystarczający, to jest zaklęcie: stać cię na więcej. Albo ostatnio uczestniczka warsztatu zapytała: a co jest złego w tym, że ja mówię do mojej córki: jesteś stworzona do wielkich rzeczy, w związku z tym musisz pracować nad sobą. Zobaczcie, to stać cię na więcej, jest jeszcze wiele innych zaklęć, ale zatrzymajmy się na tym, to stać cię na więcej mówi: nigdy nie możesz być zadowolony. Nie ma takiego momentu, w którym możesz się rozpiąć. Zawsze możesz więcej. W związku z tym wtedy rzeczy wysokiej jakości są uznawane ciągle za niewystarczające. No stąd się bierze perfekcjonizm. I to jest taki moment, w którym nigdy nie można odpocząć. Nigdy nie można powiedzieć: uff. Zrobić tej takiej miękkości w ciele, można by było powiedzieć. Druga grupa komunikatów, które nam się osadzają w głowie, a które za chwilę staną się krytykiem wewnętrznym, za chwilę o tym powiem, to nakazy. Czyli że musisz być jakiś. Musisz być grzeczny, musisz być miła. Świat nam mówi, że musimy być ładni, cały czas uśmiechnięci. Czyli dostajemy takie informacje w trybie nakazowym, że będąc jakimiś, dopiero możemy być w grupie społecznej. Zobaczcie, że w ogóle przez pewne przedmioty, rytuały, sposoby zachowania, my zyskujemy przynależność do grupy. W związku z tym dorośli mówią nam, że jak będziesz grzeczny, to ludzie będą cię lubili. Ja bardzo często słyszę, jak rodzice mówią do dzieci: jak nie będziesz grzeczny, to dzieci cię nie będą lubiły. Jak nie będziesz grzeczny, to nie będą się z tobą bawili. Jak będziesz taka, to nikt cię nie będzie chciał. W związku z tym musisz być jakaś, ja ci nakazuję. I potem my mamy te takie przekonania, co wypada, co nie wypada. Co muszę, co powinienem, a nie mamy tej dziecięcej spontaniczności w sobie, w której moglibyśmy się zapytać, ale właściwie to co ja chcę? Czego ja potrzebuję? Co jest dla mnie ważne? Trzecia grupa komunikatów, które powodują, że mamy przekonanie. Niektórzy mówią, czuję się niewystarczająco, ale to nie jest czucie, to jest myśl. Pamiętajcie, cały czas jesteśmy w głowie. To są zakazy. Czyli nie wolno się bawić, bo się wybrudzisz. Nie wolno się śmiać, bo to za głośno. Nie wolno płakać, bo robi się kłopot. Nie należy działać w określony sposób, bo to będzie źle przyjęte. Czyli dostajemy dużo takich informacji, że jak jesteśmy, że jeśli będziemy się zachowywali jakoś, to nas odrzucą z grupy. Czyli zakazy są takim momentem, można by było powiedzieć, wpuszczania pod skórę, wiecie, takiej kroplówki, kropla po kropli, która mówi: nie wolno ci czuć i nie wolno ci mieć określonej ekspresji emocjonalnej. Czyli nakazy, zakazy, zaklęcia, one można by było powiedzieć, że zamrażają w nas życie i zamrażają w nas autentyczność dziecka. Bo w pewnym momencie my zaczynamy dokładnie wiedzieć, co musimy zrobić, żeby nie zaryzykować lęku przed odrzuceniem albo w ogóle odrzuceniem. Kolejna grupa, która powoduje, że my jesteśmy niewystarczający, to są oczekiwania. Oczekiwania, że będziemy jacyś. Zobaczcie, jak to się niesamowicie układa, nie? Jak my mamy nieprawdopodobnie rozbieżne oczekiwania otoczenia, które wyobraźcie sobie, pomyślcie teraz o takim małym dziecku, dwu, trzy, cztero, pięciolatku, który dostaje informację: stać cię na więcej, to może 7-8-latek, dostaje nakaz, że ma być grzeczny, dostaje zakaz, że nie wolno mu podskakiwać i się bawić, bo jak się będzie bawił, to marnuje czas, a przecież trzeba się uczyć, i jeszcze do tego ma oczekiwania. Na przykład, że ma być dobrym uczniem, że ma mieć posprzątane pięknie w pokoiku, że niby nie chcemy, ale jednak trochę myślimy o tym, kim może być w życiu, jaki, do czego mógłby dojść. Może teraz już mniej rodziców to stosuje, ale no, ten wykład i ten webinar jest dla tych, którzy już są ukształtowani w tym niewystarczający. No to być może mieliśmy te nieświadome, wiecie, przekazy pod tytułem, że dobrze by było, żebyś była lekarzem, albo prawnikiem, albo kimś ważnym. Oczekiwania to są niespełnione potrzeby otoczenia, że mamy być jacyś, że mamy być w jakimś obrazku. I uwaga, z oczekiwaniami jest jedna tricky historia. Oczekiwania bardzo często w bardzo wielu domach były niewypowiadane wprost. Zwykle przez matki. Zwykle to robią kobiety, czyli to jest to domyśl się. Czyli to są te No, nadąsane twarze, po których trzeba rozpoznać, że coś jest nie tak. To są te sytuacje, w których my widzimy i zgadujemy, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiemy, o co chodzi. I to są te oczekiwania takie, niby nie chcę, ale dobrze byłoby. Czyli to są takie tak zwane komunikaty apelowe. Czyli byłoby dobrze, gdybyś się postarał. Byłoby dobrze, byłoby miło, gdybyś zachował się w określony sposób. I ponieważ nie jest to określone, co to ma być, to robi to takie, ale dobrze czy niedobrze? Jaka jest zasada, na co my się umawiamy? I ostatnia z grupy takich komunikatów, oczywiście możemy poszukać, że może być ich więcej, to jest wkładanie w ramy. Czyli zobaczcie, dlaczego my mamy, i to jest ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, dlaczego my mamy nieprawidłowy obraz siebie. Obraz siebie. Bo nas włożono w ramkę poprzez porównania. Na przykład, zobacz, jaka Zosia jest grzeczna. Zobacz, jak Piotruś pięknie się zachowuje. Zobacz, jak mąż Kasi się nią opiekuje. W dorosłym życiu też to możemy sobie robić. Pamiętam taką sytuację. Nie jestem z niej dumna, ale też tak miałam jako rodzic, kiedy powiedziałam do mojej córki: Zobacz, jaka Julka jest grzeczna. A ty to co? A moja córka mówi: Ale zobacz, jakich Julka ma rodziców. A ja to co? I to był taki moment otrzeźwienia. Na szczęście Maria miała wtedy bardzo mało lat i ona mnie tak ładnie skonfrontowała, że ja mam w głowie jakiś obraz dziewczynki. Wielu rodziców ma taki obraz swojego dziecka. To się zaczyna już w okresie prenatalnym. Mama jest w ciąży i wyobraża sobie, jaką dziewczynką będzie jej córeczka, jakie będzie nosiła kolorowe sukieneczki, jak będziemy razem, nie wiem, gotowały, spacerowały. Różne mamy wyobrażenia. I same wyobrażenia nie są niczym złym, żeby było jasne. Natomiast chodzi o to, że kiedy my jesteśmy w świecie wyobrażeń, to nam jest bardzo często potem trudno zaakceptować dziecko takim, jakim jest. Zobaczcie, jeszcze jesteśmy na etapie tego, z czego i w jaki sposób tworzy się poczucie bycia niewystarczającym. I skoro nam jest trudno, to naszym rodzicom też było trudno. To wkładanie w ramy to jest nieprzyjmowanie tej drugiej osoby, jeśli ona nie pasuje do obrazu. Pomyślcie sobie o swoich takich dorosłych relacjach. O mężu, o żonie. Ja lubię to zdanie i też je cytuję w jakiejś książce. A myśmy sobie wyobrażali, no, że ten mąż będzie jakiś, że ta żona będzie jakaś. I to potem powoduje, że my nie chcemy przyjąć tej osoby taką, jaką jest, no bo się nie spodziewaliśmy. I to jest taki moment, w którym jeśli my nie przystajemy do obrazka, to znowu w naszej głowie tworzy się myśl, że jestem niewystarczający, co oczywiście jest kłamstwem. No, ale w głowie już historia żyje swoim życiem. I co to jest krytyk wewnętrzny? To jest nic innego jak wewnętrzny głos w tej głowie. W głowie jest bezpiecznie, ale nieznośnie. Który, zobaczcie, po pierwsze ocenia, czy zachowujesz się zgodnie z nakazami i zakazami. Po czym można to poznać? Czy to wypada, żebym się teraz odezwała? Czy to wypada, żebym powiedziała, że jestem zmęczona? Głupio się zachowałam. To było nieadekwatne do sytuacji. To są te zdania, które my słyszeliśmy jako ocenę naszego zachowania. Czasami ludzie mówią takie zdanie, które bardzo lubię, mianowicie: I potem miałem wyrzuty sumienia. Jak się zachowałem, to miałem wyrzuty sumienia. Moi drodzy, z punktu widzenia psychologicznego, ale również jestem przekonana, że duchowego, bo to skonsultowałam z wieloma osobami. To, co my nazywamy wyrzutami sumienia, to tak naprawdę jest nasz krytyk wewnętrzny. Czyli pacjentka mi mówi: no i powiedziałam mojemu mężowi, że jestem niezadowolona z naszych wakacji, a potem miałam wyrzuty sumienia, kiedy widziałam, że on był smutny. I te wyrzuty sumienia, kiedy się temu przyjrzałyśmy, to były tak naprawdę, uwaga, wewnętrzne głosy, które mówiły: jak mogłaś tak zrobić? Dla ludzi trzeba być miłym. Nie wolno mówić prawdy. Jak ludzie będą niezadowoleni, to cię odrzucą. Czyli zaczęłyśmy szukać, co to sumienie rzekomo mówi, i okazało się, że to nie było sumienie. To był krytyk wewnętrzny. Oczywiście to nie jest temat na ten webinar, ale tylko powiem, że sumienie to jest sytuacja, w której ja naprawdę przekraczam normę społeczną, i wtedy moje sumienie mnie informuje, że zachowuję się w sposób moralnie niesłuszny. Ale wiele tych rzeczy, które my nazywamy wyrzutami sumienia, to jest tak naprawdę nasz krytyk wewnętrzny, który ocenia, krytykuje, czyli to są dokładnie te głosy, które słyszeliśmy. Czyli wyobraźcie sobie, że gdybyśmy żyli w środowisku, w którym nie słyszeliśmy, że jesteśmy za głupi, za chudzi, za męczący, sprawiający kłopot, to my nie mielibyśmy w ogóle krytyka wewnętrznego wykształconego. Oczywiście to jest science fiction, ale chcę, żebyście zobaczyli, że to są słowa, które nam włożono do głowy, bo słowami możemy to na szczęście zmienić. I teraz krytyk wewnętrzny, on ma bardzo ważny udział w tym budowaniu jestem niewystarczający, ponieważ on umniejsza. Sprawdzam, zróbmy sobie takie ćwiczenie w głowie. Kiedy ktoś ostatnio powiedział wam pozytywną informację zwrotną, kto z was powiedział: dziękuję, że to widzisz, też to w sobie doceniam i cieszę się, że o tym mówisz? Czyli kto z was przyjął informację zwrotną jako prawdziwą, na dodatek powiedział, że ją docenia, czyli nadaje jej wartość, i na dodatek powiedział, że się z nią zgadza? Nie jesteśmy kompletnie tego uczeni. My jesteśmy uczeni ciągłego umniejszania, ciągłego takiego zdejmowania, takiego jakby zabierania powietrza, wiecie. Takiego, ja lubię tę metaforę, tego takiego ściskania tego dziecka w sobie, które zawsze ma powiedzieć: o, to nic wielkiego, albo och, to tak tylko mówisz, albo no tak mi nie wyszło. No, różne komunikaty, to nie ma co powtarzać, bo przecież sami wiecie, co mówicie. Natomiast to, co jest ważne, to zobaczcie, jesteśmy trenowani w tym, żeby nie przyjąć dobra, które do nas przychodzi. No to jak masz myśleć, że jesteś wystarczający, jeśli twoje dziecko w tobie jest tak ściśnięte, że ledwo oddycha? Sprawdźcie, jak teraz oddychacie. W ogóle sprawdź, jak oddychasz na co dzień. Oddech też jest ciekawym wyznacznikiem tego, czy ty masz miejsce na oddech, miejsce na siebie, wiecie, na takie rozłożenie. No, skrzydeł, co tu dużo mówić, czy cały czas oddech jest płytki? Trzeba dla siebie malutko. Ludzie bardzo często mówią: ja tak tylko troszeczkę, ja tak trochę, ja troszkę. No, tak jesteśmy nauczeni. I krytyk wewnętrzny ma nam cały czas mówić: troszeczkę. Nie możesz korzystać ze swojego potencjału, nie możesz doceniać, nie możesz być przy sobie. I uwaga, krytyk wewnętrzny również podważa nasze działania, decyzje lub wartość. Nie masz się z czego cieszyć. To wcale nie było takie dobre. Oni tylko byli mili na tym spotkaniu i tak powiedzieli. Oni tak tylko chcieli, żeby było przyjemnie. Zobaczcie. To jest dialog, który toczy się w naszej głowie, a wynika z wcześniejszego. Nakazy, zakazy, zaklęcia, które mówiły: nie, nie możesz żyć. Ostatnio słyszałam takie piękne zdanie. Ono jest może mało biznesowe, ale ja je bardzo lubię, że Pan Bóg dał nam skrzydła, a my zaczęliśmy nimi zamiatać ulicę. I mam taką myśl, że coś w tym jest, że nie uznajemy swojej wartości, czyli nie uznajemy tego, że mam wszystko, czego potrzebuję, żeby rozkwitać, właśnie, żeby żyć na miarę siebie, tylko cały czas nie doceniamy, ujmujemy sobie, a przez to ujmujemy światu i relacjom. W związku z tym, zobaczcie, konsekwencja jest taka, że musisz, no, że musisz myśleć o sobie źle. No bo nie można myśleć dobrze o kimś, o kim uważasz, że ma niską wartość, albo nie uznajesz wartości, nie przyjmujesz wartości. I oczywiście faktycznie jest tak, że płytki oddech i wszystko, co związane z oddechem i z przyjmowaniem życia, może być taką informacją, że ja się kurczę przed innymi. Ale to jest jeszcze inna bardzo ważna informacja, że my w ogóle, kochani, jesteśmy przekurczeni. Że niewystarczający nie możemy rozłożyć tych skrzydeł, nie możemy się cieszyć, nie możemy wyjść do świata i powiedzieć: wszystko ze mną okej. I teraz to, co może nam pomagać w tym byciu wystarczającym, albo może w budowaniu, albo w odbudowywaniu, albo czasami myślę sobie, że odgruzowywaniu tego aspektu, że mogę być zadowolony, zadowolona z siebie, że mogę żyć na miarę siebie, to są takie cztery elementy: empatia, wsparcie, samowspoczucie i wdzięczność. Ja dzisiaj opowiem o dwóch z nich, czyli o empatii i wdzięczności. Pozostałe zachęcam do poszukania sobie, choć one się bardzo mocno łączą. I teraz, czym jest empatia? To jest bardzo ważne. Ponieważ empatia wielu ludziom, którzy, uwaga, są niewystarczający, wiąże się czy łączy się z tym, że ja tak świetnie umiem słuchać innych, że ja świetnie rozumiem i czuję innych ludzi. To nie jest empatia. To jest informacja, że ty cały czas pięknie odpowiadasz na potrzeby innych ludzi, a nie na swoje. Empatia, jeżeli chcemy wyjść z poczucia bycia niewystarczającym, to jest umiejętność słuchania siebie i swoich potrzeb. Czyli takiego, no właśnie, teraz mogłabym powiedzieć odwrotnie, rozpychania się w sobie i takiego szukania, na co ja chcę zrobić miejsce w sobie, pomimo zakazów i nakazów, które mi włożono. O co ważnego ja chcę dla siebie zadbać jako dorosły człowiek? Czyli to jest takie pytanie, które pewnie często słyszycie przy różnych webinarach albo przy różnych takich, w różnych książkach można to przeczytać. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Jakbyś się zachował, gdybyś się nie bał, co pomyślą inni? Co byś powiedział, co byś zrobił? I wiele ludzi mówi: żyłbym kompletnie inaczej. To jest moment na empatię dla siebie. To jest, zapytaj siebie, to czemu żyjesz cały czas w tym takim spętaniu? I teraz kilka takich zdań, którymi chcę was poprowadzić. Mianowicie, pierwsze, które bardzo lubię a propos empatii, to to, że czasami warto pogadać z życiem, by znaleźć z nim wspólny język. Wróćmy do początku tego spotkania. Mianowicie, zostaliśmy ukształtowani i nasze myślenie na nasz temat zostało ukształtowane przez język, czyli przez to, co ludzie do nas mówili. Czyli jeżeli ja dostawałam informację, czy ktokolwiek z nas dostawał informację, że kobiety nie nadają się do określonych zawodów. Że aż mnie zatkało. Ciekawe, że ktoś mógł dostać informację. O, na przykład ja jestem blondynką, nie? Od małego rosłam w dowcipach o blondynkach. Niby nic. Nie? Takie żarciki. Jakie to głupie są blondynki. To teraz zobaczcie, jeżeli ktoś nasiąka tymi żarcikami, a nie dostaje potwierdzenia, czyli nie dostaje językowego znaku rozpoznania, cenię twoją inteligencję. Doceniam twój intelekt. Świetnie radzisz sobie w szkole. No to zostaje z tym negatywnym przekonaniem. I teraz to, co potrzebujemy zrobić, to zacząć mówić o sobie inaczej. I tu wchodzi nam drugie moje ulubione zdanie, że to, co mówimy o swoim życiu, może być potwierdzeniem tego, jak ono będzie się wydarzać. I w słowie wydarzać jest ukryte słowo dar. Jeżeli ja cały czas będę mówić o tym, że moje życie jest beznadziejne, że ja jestem beznadziejna, że ja do niczego w życiu nie dojdę, że nie stać mnie na to, żeby mieć pewne rzeczy, żeby robić określone rzeczy, to ja będę to robić. Czyli tak jak słowa, które powiedzieli do nas kiedyś rodzice, stały się przepowiednią na nasze życie, to jest trochę takie zaklęcie, tak ja mogę zacząć komunikatami na swój temat robić coś, co się nazywa samospełniającą się przepowiednią. I no niestety, czy stety, kochani, żeby wyjść z pułapki bycia niewystarczającym, trzeba zacząć widzieć w sobie dobro. Czyli zacząć nazywać, że ja mam naprawdę różne rzeczy, które wystarczą i które są dla innych cenne. Czyli widzieć dobro w sobie, pytać o dobre informacje. Bardzo lubię takie zdanie i takie ćwiczenie, do którego zawsze zapraszam, żeby zapytać swoich bliskich, co dobrego dzieje się w twoim życiu dzięki temu, że ja w nim jestem. Jakie dobro wydarza się między nami dzięki temu, że jesteśmy w relacji. My potrzebujemy nadpisać nowe słowa, potrzebujemy nadpisać nowe zdania. Potrzebujemy do tej głowy włożyć inne rzeczy, bo jeżeli ja myślę, że jestem nieśmiała i że ludzie mnie wyśmieją, to ja nawet nie śmiem, zobaczcie, jakaś zabawa językowa, sprawdzić, że mogłoby być inaczej. To jest w ogóle podstawowa droga wyjścia z bycia niewystarczającym. To wracam do definicji bycia wystarczającym. Czyli mamy sytuację, w której że bycie wystarczającym to przekonanie, że nie muszę być idealny, żeby być wartościowy. Czyli inaczej mówiąc, wystarczy, że jestem jakiś. Ale żeby mi wystarczyło, że jestem jakiś, to ja potrzebuję wiedzieć, jaki jestem. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek to robiliście. Ja bardzo zachęcam, żeby było jasne, ja tego nie robię, więc to nie jest jakieś lokowanie produktu. Ale bardzo zachęcam do zrobienia sobie testu talentów Gallupa, żeby sobie zobaczyć, co ja mam na stole. Co ja mam takiego dobrego, ważnego w sobie, że ja mogę z tym wychodzić do świata i że jeżeli ja to będę mieć w garści, w dłoni, to ja mogę z tym działać. I teraz, będąc zamrożeni przez zakazy, odcinamy się od czucia i odcinamy się od relacji. Co to znaczy? To znaczy, że kolejnym sposobem na radzenie sobie z krytykiem jest to, że my potrzebujemy widzieć wartość w działaniu dla innych, w działaniu, czyli byciu w relacji. Jedno z najpiękniejszych ćwiczeń, jakie znam i które się wydarza podczas warsztatów małżeńskich, które prowadzę, to spacer wdzięczności. Kiedy ludzie mają sobie powiedzieć, za co są sobie wdzięczni. co dobrego w sobie widzieli. 2,5 godziny to trwa. 100% ludzi mówi, 100%, jak do tej pory, że przez całe życie nie słyszało tyle dobrego o sobie, co podczas tych 2,5 godzin. Z jednej strony może nas to ucieszyć, a z drugiej strony zasmucić. My potrzebujemy, żeby wychodzić z poczucia bycia niewystarczającym, potrzebujemy dobrych, mądrych i głębokich relacji, w których pytamy ludzi, jaką wartość ma to, że my jesteśmy w relacji. Tutaj oczywiście z przyjemnością włożę swoją ulubioną definicję przyjaźni, że przyjaźń to bycie przy czyjejś jaźni, czyli właśnie przy tej istocie, wiecie, tego, kim jestem, a nie co dla ciebie robię. Bo żeby wyjść z tego poczucia niewystarczającym, my potrzebujemy dostawać potwierdzenia od innych, że to, że jesteś, wystarczy. Nie musisz zrobić szóstej sałatki, mieć idealnie posprzątanego domu i kupić mi 4 prezentów. Wystarczy to, że jesteś i to wychodzenie z poczucia bycia niewystarczającym musi się dokonywać w relacji. Czasami ludzie pytają, czy sama nie mogę sobie tego zrobić. Wydaje mi się, że nie. Jak mówię, wydaje mi się, to powiem, nie znam człowieka, który by sam to zrobił, ale może tak jest, ponieważ tak jak bycie niewystarczającym zapakował nam drugi człowiek, tak potwierdzenie, że jesteśmy wystarczającym, może się wydarzyć w relacji, która będzie reparatywna. Czyli, że ja doświadczam, tak namacalnie dotykam, że ktoś mówi, jest okej, okay. Naprawdę jestem zadowolona, naprawdę spełniłaś oczekiwania, naprawdę to było dobre, naprawdę to mnie ucieszyło. My potrzebujemy potem dziesiątek, dziesiątek znaków rozpoznania, które nam potwierdzą, że to, co zrobiliśmy, ma znaczenie. I teraz, to, co jest ważne w wychodzeniu z tego poczucia bycia niewystarczającym, to kilka takich obszarów. Pierwszy obszar, kontakt z emocjami. Czyli, żeby sobie zluzować, albo żeby sobie odpuścić, trzeba wiedzieć, co czuję. A co za tym idzie, ja muszę wiedzieć, czego potrzebuję. Co powoduje, że żyję? Co powoduje, że mam ochotę działać? Gdzie jest moje jestem związane z tym autentycznym dzieckiem we mnie, żeby wyjść z tego świata nakazów i zakazów? Kolejna rzecz to zaufanie do siebie. Czyli jeśli ja ufam sobie, to ja będę po swojej stronie. Jeśli ja ufam temu, co czuję, temu, co widzę i temu, co nazywam, jeszcze do tego znam, czyli wiem, kim jestem, to zobaczcie, no co to znaczy człowiek godny zaufania? Człowiek godny zaufania to człowiek, który jest przewidywalny. Czyli znajomość siebie daje nam przewidywalność. To jest taki ciekawy paradoks, że kiedy ludzie przyjeżdżają na warsztaty budowania poczucia własnej wartości, to, no to jest ciekawe, bo mają takie wyobrażenie, że to będą jakieś spektakularne rzeczy, że my teraz będziemy robili, a okazuje się, że schodzimy do podstawowych rzeczy. Co czujesz, czego potrzebujesz i jakiemu sobie ufasz? Albo inaczej, co się musi wydarzyć w twoim życiu, żebyś zaczął ufać sobie, swoim decyzjom, swojej intuicji, żeby twój krytyk wewnętrzny nie miał takiej siły rażenia. Nie chodzi o to, że on kiedykolwiek zniknie, ale żeby mieć wybór. Kolejna bardzo ważna rzecz w wychodzeniu z tego poczucia bycia niewystarczającym to jest samoocena. I teraz zobaczcie, wróćmy, zatoczyliśmy koło. Wszyscy dostaliśmy dziesiątki negatywnych ocen. To jest przerażające, jeśli się popatrzy na szkołę, to oddana klasówka oznaczała podkreślone na czerwono błędy. My się bardzo boimy tego, że ktoś nas przyłapie na kolejnym błędzie. A teraz to, co potrzebujemy zmienić, to samo ocena. Jak ja siebie oceniam? Czy ja mam negatywne oceny? Czy ja potrafię być dla siebie łaskawa i mam pozytywne oceny? Tu wchodzi nam temat samowspółczucia w ogóle. Że ja mam takie przekonanie, pracując z ludźmi, że najgorszą ocenę dostajemy od siebie samych, nie od innych. I póki ty nie zamienisz swoich ocen na dobrze, czyli zamiast mówić, no nieźle było, powiesz, no to było naprawdę dobre. Naprawdę jestem z tego zadowolony. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Gdybym mógł więcej, to bym zrobił, ale zrobiłem wszystko, co dobre. Kolejna rzecz to widzenie dobra w sobie. Czyli, no właśnie, jakie są moje zasoby? I kiedy mówię o zasobach, to mam na myśli, co ja umiem robić. Umiem budować przyjaźń, umiem być lojalna, umiem odpowiadać na potrzeby innych, umiem się dobrze bawić. Że zobaczcie, że kiedy my mówimy o dobru w sobie, to chcemy znowu spektakularnych rzeczy. A to chodzi o to, że wszyscy mamy w sobie takie umiejętności, które pozwoliły nam albo pozwalają nam osiągać różne rzeczy w życiu, tylko my je znowu pomijamy. Ostatnio byłam na niezwykłym warsztacie z traumy i to, co powiedział, no moim zdaniem, wybitny psychoterapeuta, to to, że żeby wyjść z traumy, musimy zbudować, odbudować, zobaczyć, zaznaczyć nasze zasoby, bo inaczej otchłań traumy będzie nas zabierała. I to jest dokładnie to, że jeżeli nie mamy świadomości swoich zasobów, to my będziemy uciekali. To nas będzie tak jakby zabierało do bagna przeszłości. No i ostatni element to dbanie o ciało. I teraz zobaczcie, to wszystko, co macie teraz, czyli to, co powiedziałam, kontakt z emocjami, potrzebami, zaufanie do siebie, samoocena, widzenie dobra w sobie i dbanie o ciało, to są aspekty odporności psychicznej. Czyli bycie wystarczającym jest absolutnie bardzo blisko odporności psychicznej. Jeśli ja wiem, że jestem wystarczająca, to ja będę odporna na krytykę, na kolejne oceny, bo ja wiem, co ja robię. Ja wiem, jak ja działam. I po czym możemy poznać, że ktoś jest odporny psychicznie? Żeby było jasne. Nie po tym, że nie czuje, tylko po tym, że potrafi zobaczyć, z czego wynika uczucie. Podam wam przykład. Miałam ostatnio wieczór autorski w Poznaniu i wstała jedna pani i powiedziała tak. No, kiedy tu jechałam, to tak się trochę bałam, czy się tobą nie rozczaruję, bo mam zbudowany jakiś obraz ciebie poprzez YouTube czy poprzez różnego rodzaju wywiady. No i tak przyjechałam i jednak się nie rozczarowałam. I to mnie jakoś poruszyło, bo sobie pomyślałam, kurczę, ludzie przyjeżdżają sprawdzić, czy się nie rozczarują, zamiast przyjechać po inspirację albo po coś rozwojowego dla siebie. I to był taki moment, kiedy poczułam no, jakiś taki smutek i od razu pomyślałam, bo to jest myśl, że koncentruję się na wypowiedzi tej pani. Następnego dnia przyszły dziesiątki, naprawdę dziesiątki SMS-ów, wiadomości od ludzi, którzy dużo z tego spotkania wzięli. I oczywiście poczułam zupełnie inne uczucia. Natomiast to, co mi pozwoliło wyjść z tego smutku, to to, że ja nie mam zamiaru nikogo rozczarowywać albo pytać, czy jest rozczarowane, czy nie, bo ja wiem, po co ja jestem na wieczorze autorskim. To ja wiem, co jest istotą bycia tam i jeżeli ktoś przychodzi z inną intencją, to zobaczcie, wróćmy do początku naszej rozmowy, albo właściwie mojego monologu, to ja nie spełniam ich obrazu, ich wyobrażenia. Człowiek, który ma odporność psychiczną, ma zaufanie do swoich wartości i dobrze wie, jakie jest jego po co. Czyli jeśli ty wiesz, jakie jest twoje po co to robię, co jest istotą, w jakim kierunku zmierzam, to nikt i nic nie wyprowadzi cię z równowagi.